Mówi Paryż RFI, niedziela, 15 dzień marca 2009 roku. Witają Państwa Andrea Kunowa, Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Katarzyna Zawicka, Piotr Kamiński, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu tygodników polecamy Państwa uwadze kronikę W bok od autostrady, magazyn Polska we Francji oraz magazyn poświęcony piosence francuskiej. Mówi Paryż RFI, zaczynamy od dziennika, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Przywódca pakistańskiej opozycji Nawaz Sharif, mimo aresztu domowego, wyszedł do manifestantów. W Irlandii Północnej rozruchy po aresztowaniu członków tzw. prawdziwej IRA. Na przełomie marca i kwietnia papież Benedykt XVI spotka się z Barackiem Obamą, jeśli to prawda. Najnowsze super Airbusy, jak mówią w Polsce, A380, psują się bez przerwy. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Nawaz Sharif, przywódca pakistańskiej opozycji zrzeszonej w Lidze Muzułmańskiej, zlekceważył areszt domowy narzucony mu przez władzę i wyszedł ze swego domu w Lahorze na spotkanie z tysiącami swych zwolenników, którzy planują w poniedziałek manifestację przed parlamentem w Islamabadzie. Demonstranci będą się domagać realizacji przez obecnego prezydenta Asifa Alego Zardariego przedwyborczej obietnicy w sprawie przywrócenia na stanowiska sędziów usuniętych przez jego poprzednika generała Perweza Musharrafa. Jak wynika z relacji rzecznika Nawaza, Perweza Rashida, w niedzielę rano setki policjantów otoczyły dom Sharifa w Lahorze. Zgodnie z przedstawionym przez funkcjonariuszy nakazem aresztowania, lider Ligi Muzułmańskiej Nawaz został zatrzymany na 3 dni. Areszt nałożono także na jego brata Shabaza, polityka tej samej partii. W Lahorze od soboty trwają starcia pomiędzy zwolennikami Nawaza i policją, która użyła do rozpędzenia tłumu gazów łzawiących i pałek. Mówi Paryż RFI, szef policji w Belfaście ocenia, że około 300 terrorystów skłania się do siłowego sprzeciwu wobec procesu pokojowego w Irlandii Północnej. Oni są bardziej niebezpieczni niż dzikie zwierzęta, dodał szef policji. W mieście Largen w Irlandii Północnej wybuchły zamieszki po aresztowaniu 3 dysydentów IRA odpowiedzialnych za zamachy na brytyjskich żołnierzy. Członkowie tzw. IRA prawdziwej rzucali w policję koktajlami Mołotowa. Zamieszki wybuchły po aresztowaniu 3 dysydentów z IRA podejrzanych o zabójstwo 2 brytyjskich żołnierzy. Policja zatrzymała 41-letniego Colina Duffiego, najbardziej znanego dysydenta IRA, w podzielonym religijnie mieście Largen na południowy zachód od Belfastu. Zamieszki na ulicach Largen trwają od soboty. W ataku na brytyjską bazę wojskową w Irlandii Północnej, w której zginęło 2 żołnierzy i 4 ludzi, zostało rannych, przyznało się ugrupowanie Real IRA, prawdziwa IRA. Real IRA, inaczej RIRA, to radykalny odłam Irlandzkiej Armii Republikańskiej, który jest przeciwny procesowi pokojowemu w Irlandii Północnej. Atak na bazę wojskową jest najgroźniejszym od czasu podpisania porozumienia pokojowego w 1998 roku. Porozumienie kończyło trwający przez 30 lat zbrojny konflikt między Irlandzką Armią Republikańską IRA, wspieraną przez katolicką mniejszość, i ugrupowaniami protestanckich lojalistów opowiadających się za utrzymaniem zależności Irlandii Północnej od Wielkiej Brytanii. Ocenia się, że w walkach zginęło ponad 3000 osób. Mówi Paryż RFI. Policja słowacka rozpędziła w Bratysławie demonstrację narodowych radykałów z okazji 70-lecia utworzenia wasalnego wobec hitlerowskich Niemiec państwa słowackiego 14 marca 1939 roku. Przed Pałacem Prezydenckim zgromadziło się blisko 300 nacjonalistów, oprócz Słowaków również Czesi i Polacy. Organizatorzy twierdzili, że protestują przeciwko kapitalizmowi. Agitatorzy wygłaszali jednak elogię przywódcy wojennej Słowacji, księdza Józefa Tiso, i krytykowali obecny rząd w Bratysławie. Policja interweniowała, kiedy manifestanci zaczęli krzyczeć na straż, czyli odpowiednik w państwie księdza Tisy, nazistowskiego Heil Hitler. Mówi Paryż RFI. Ponad 1000 osób wzięło udział w zorganizowanej przez komunistów manifestacji we Władywostoku przeciwko polityce rządu wobec kryzysu gospodarczego. Protest zorganizowali komuniści. Demonstranci przyjęli rezolucję, w której domagają się dymisji premiera Władimira Putina i gubernatora kraju nadmorskiego Siergieja Darkina w związku z brakiem działań zmierzających do poprawy sytuacji ludności podczas kryzysu gospodarczego. Manifestanci żądali obniżenia opłat za wodę, ogrzewanie i elektryczność oraz cen produktów żywnościowych oraz utworzenia nowych miejsc pracy. Protestowano też przeciwko podatkowi importowemu na samochody. W zeszłym roku rząd, próbując osłaniać miejscowe Łady i Wołgi, podniósł podatek importowy na samochody, ale krok ten doprowadził do desperacji Rosjan z Syberii, którzy sprowadzali używane japońskie samochody. Na plakatach, które podnosili zebrani, można było przeczytać napisy „Nasze dzieci powinny żyć w państwie prawa” oraz „Chcę żyć w wolnej Rosji”. Mówi Paryż RFI, na przełomie marca i kwietnia Benedykt XVI spotka się z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych Barackiem Obamą, powiedział amerykański jezuita i teolog ksiądz Thomas Rees w wywiadzie dla telewizji RAI. Przyszłą wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych potwierdził Watykan. Wedle Watykanu do spotkania może dojść w czasie podróży Baracka Obamy do Europy w dniach od 31 marca do 5 kwietnia. Jednak rzecznik Watykanu, ksiądz Federico Lombardi, zapytany wprost o spotkanie papieża i prezydenta USA, powiedział: nic nie wiadomo o żadnej prośbie o spotkanie z Ojcem Świętym w najbliższych tygodniach ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy. Mówi Paryż RFI. Na Madagaskarze rozruchy osiągnęły kolejne stadium. Roinfeldo Zafistimalo Monia, samozwańczy premier wysokich władz przejściowych, które według opozycji zastąpiły dotychczasowy rząd, oznajmił, że prezydent republiki Marc Ravalomanana oraz Zgromadzenie Narodowe i rząd zostały, mogą czuć się rozwiązane. Samozwańczy premier przemawiał z biura, które opuścił dotychczasowy szef państwa w obecności mianowanych przez opozycję ministrów oraz około 30 żołnierzy. Obiecał, że w ciągu 24 miesięcy odbędą się wybory prezydenckie i parlamentarne do władz lokalnych. Madagaskar jest od stycznia pogrążony w najpoważniejszym kryzysie politycznym od momentu objęcia stanowiska przez prezydenta Ravalomanana w 2002 roku. Od 26 stycznia w starciach zginęło już ponad 100 osób. Mówi Paryż RFI, najnowsze dzieci koncernu Airbus, czyli wielkie samoloty typu A380, których produkcja napotyka na ogromne trudności i opóźnia się nieustannie, okazują się nie tylko krnąbrne, ale również ułomne. Arabskie linie lotnicze Emirates Airlines, które mają już 4 największe samoloty pasażerskie na świecie, czyli właśnie Airbusy A380, Emiraty zamówiły aż 58 maszyn tego typu, skarżą się na usterki i niedoróbki, między innymi na topienie się izolacji przewodów, uszkodzenia dyszy silników oraz dziesiątki innych dokuczliwych usterek. Arabskie linie poinformowały o konieczności odwołania 9 startów A380 z powodu problemów technicznych. Zwrócili też uwagę, że drobne usterki zdarzają się w tych maszynach średnio co drugi dzień. Przedstawiciele Airbusa zapewnili, że traktują te uwagi bardzo poważnie oraz że firma zrobi wszystko, by jak najszybciej usunąć wszelkie usterki. Der Spiegel, niemiecki tygodnik, dowiedział się, że Airbus zwiększył liczbę części zamiennych magazynowanych w portach lotniczych, których korzystają już z A380. Postanowiono też wzmocnić siły szybkiego reagowania opiekujące się największym samolotem pasażerskim na świecie. O problemach technicznych ze swymi trzema A380 informowały również australijskie linie Qantas. W jednej z tych maszyn zaczął przeciekać zbiornik paliwa oraz pojawiły się kłopoty ze sterowaniem przedniego koła podwozia. Dwóch pozostałych wadliwie działały wskaźniki poziomu paliwa. Linie Qantas zamówiły 20 Airbusów A380. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd tygodników. Piotr Kamiński.
Le Nouvel Observateur wywleka kolejny paskudny epizod jednej z najbrzydszych francuskich afer ostatniego ćwierćwiecza. Roli Paryża w ruandyjskim ludobójstwie. 15 lat temu, dokładnie 6 kwietnia 1994, zestrzelono samolot prezydenta Juvenala Habyarimana z plemienia Hutu, cieszącego się poparciem Francji jako przedmurze frankofonii w walce z wpływami anglosaskimi w Afryce. W odpowiedzi Hutu zorganizowali rzeź, która kosztowała życie setki tysięcy Tutsi. 3 lata temu francuski sędzia śledczy Jean-Louis Bruguière ogłosił, że zamachu na samolot dokonali rebelianci Tutsi pod wodzą obecnego prezydenta Paula Kagame, by sprowokować masakrę i zagarnąć władzę. To, dodajmy, klasyczny numer znany z rewizora Gogola. Ofiara zawsze bije się sama, żeby skrzywdzić oprawcę. Księdza Popiełuszkę zamordowali wrogowie generała Jaruzelskiego, Annę Politkowską wrogowie Putina, a muzułmanie w Bośni sami bombardowali swych rodaków. Jak wynika z dochodzenia dziennikarza Le Nouvel Observateur Christophe'a Boltańskiego, który od lat bada tę ohydną sprawę, orzeczenie sędziego Bruguière'a, które wywołało zerwanie stosunków dyplomatycznych między Paryżem a Kigali, opierało się na dwóch czynnikach. Zeznaniach jednego, jedynego świadka, który obecnie wycofał się ze wszystkiego, oraz na klasycznym ludzkim chcieństwie. Świadek ów Tutsi z pochodzenia to niejaki Joshua Ruzibiza. Jedyny dowód materialny to numery pocisków, którymi zestrzelono samolot. Numery owe sędzia uzyskał w Moskwie od pogrobowców KGB. Rosjanie rzekomo sprzedali je Ugandzie, a Uganda swoim sojusznikom z szeregów Patriotycznego Frontu Ruandy kierowanego przez Paula Kagame. Tygodnik pisze, że sędzia ma nieco przewrócone w głowie. Uwielbia jadać kolację z Putinem i dzwonić do Busha na bezpośredni numer. W tej sprawie prowadzi całkiem prywatną dyplomację. Jest od początku przekonany, że Tutsi sami sobie zgotowali ten los. Potrzebny mu jest tylko świadek. Joshua Ruzibiza, znaleziony w ambasadzie francuskiej w Ugandzie, stracił całą rodzinę w masakrze. Cierpi na typowy dla ocalałych kompleks winy. Nie podoba mu się reżim Kagamego. Nie widzi dać go za nieludzkiego cierpienia, powiada jeden z jego przyjaciół. Sędzia i świadek są dla siebie stworzeni. Francja, podejrzana o aktywne poparcie dla rzeźników Hutu, zbiera w Ugandzie wszystkich dysydentów Tutsi, wszystkich dezerterów. Parlamentarna misja dochodzeniowa nigdy niczego nie ustaliła, gdyż armia zasłania się tajemnicą wojskową. Z depesz dyplomatycznych wiadomo jednak, że Paryż boi się wówczas wpływów anglosaskich, a masakry lekceważy jako afrykański folklor. W czerwcu 2003 Ruzibiza ląduje w Paryżu, zostaje poddany przesłuchaniu w biurze sędziego, przy czym tłumaczem jest niejaki Fabien Singaye, były oficer wywiadu z plemienia Hutu, akcjonariusz osławionego Radia Tysiąca Wzgórz, które w czasie masakry wzywało do eksterminacji karaluchów. Singaye poślubił córkę Feliciana Kabugi, biznesmana, który podobno finansował masakrę. Obaj szukają niestrudzenie świadków winy Tutsi. Ruzibiza mówi dzisiaj, że pod naciskiem zeznał wszystko, co mu kazano. Sędzia zadawał mu kilometrowe pytania z gotową odpowiedzią w środku. On miał tylko odpowiadać tak lub nie. Potem podpisał zeznania. Wszystko trwało pół godziny. Po wyjściu z gabinetu sędziego dostał się w ręce anonimowego współpracownika sędziego. Ten kieruje stowarzyszeniem prowadzącym dochodzenie w sprawie ukrytej prawdy o masakrze Hutu dokonanej przez Tutsi, która pochłonęła rzekomo 3 razy więcej ofiar. Kłopot w tym, że jej nie było. Analogia z urojonym masowym mordowaniem Serbów przez muzułmanów bośniackich znów narzuca się sama. Zaporową teorię o rzekomej drugiej rzezi rozgłasza zresztą nieoceniony w tym względzie były premier Dominique de Villepin. Tajemniczy osobnik z otoczenia sędziego wysyła Ruzibizę do Niemiec, do emigrantów Hutu w poszukiwaniu następnych świadków. Znalazł 2, równie jak on wiarygodnych. Podpisali, nie wiedząc, co podpisują. Jeden z nich już wszystko odwołał. Dzisiaj konkluzje sędziego Bruguière'a rozleciały się jak domek z kart. Ich obrońcy zapewniają wprawdzie, że świadków przekupiono, ale dyplomacja Sarkoziego już nie zwraca na to uwagi i szuka pojednania z Kigali i z Kagame. Czytamy w Le Nouvel Observateur. Na łamach L'Express Jacques Attali komentuje ustawę o internecie, nad którą obraduje obecnie Zgromadzenie Narodowe, a choć typ argumentacji, jaki w tej kwestii stosuje, może budzić pewne wątpliwości, skoro od meritum Attali woli ton moralizatorski, niemniej trudno się nie zgodzić z jego konkluzją. Ustawa jest absurdalna, poniesie klęskę i ośmieszy wszystkich swoich promotorów. Przypomnijmy, że chodzi o zjawisko masowego ściągania z internetu plików muzycznych, filmowych i wszelkich innych. Pod pozorem obrony twórczości artystycznej i kultury, Francuzom oddającym się temu procederowi, czyli wedle sondaży 1/3 całej ludności tego kraju, która wedle statystyk dopuszcza się tego wykroczenia setki milionów razy w stosunku rocznym, ustawa grozi już nie grzywnami w wysokości setek tysięcy euro, jak to miało miejsce przedtem, ale odcięciem dostępu do internetu po 3 poważnych ostrzeżeniach. Oto co pisze Attali. Podobnie jak w rolnictwie, gdzie za biednymi wieśniakami z górskich stoczy skryli się bogaci producenci zbóż z żyznych okolic, którzy ściągają tym sposobem europejskie subwencje, przemysł filmowy i muzyczny wystawił w pierwszym szeregu paru twórców i piosenkarzy, cieszących się poparciem możnych tego świata, by nadal ciągnąć niczym nieuprawnione korzyści materialne ze swej pozycji na rynku. Fakt, że we Francji roku 2009 można postawić na forum parlamentu i przyjąć głosami prawicy i części lewicy ustawę tak niegodną, to jeszcze jedna oznaka, że nasze elity straciły wszelkie pojęcie o młodzieży, technologii i kulturze. Żyjemy w kraju, gdzie słowa rozrywka, sztuka, widowisko, handel i obroty stosowane są wymiennie. Ustawa jest absurdalna i skandaliczna, pisze dalej Jacques Attali w L'Express. Absurdalne jest dlatego, że mało kto ściąga te rzeczy. Wszyscy słuchają i oglądają w streamingu, czyli w czasie realnym. Jest absurdalna, gdyż wszystkie elektroniczne rygle i szyfry pękają nieustannie pod wpływem nowych technologii. Dodajmy na marginesie, że słynny rygiel DRHM, który przez jakiś czas próbowano nakładać na takie pliki, potrafił łamać w kwadrans uczeń szkoły podstawowej, skutkiem czego firmy dały sobie spokój. Jest absurdalna, gdyż chce pozbawić internetu całą rodzinę za to, że dziecko słucha tamtędy muzyki. Absurdalna, gdyż prawdziwi artyści w niczym nie tracą na rozpowszechnianiu ich dzieł, dzięki czemu zyskują nowych widzów i słuchaczy i nie odchodzą w zapomnienie. Tu kolejna uwaga. Spostrzeżono niedawno, że seriale telewizyjne, których ostatnie odcinki można ściągnąć przez internet na całym świecie w tysiącach kopii, nazajutrz po ich emisji w Stanach Zjednoczonych, a po 2 dniach jeszcze ściągnąć do nich napisy we wszystkich możliwych językach, robione z czystego entuzjazmu przez ochotników, że otóż seriale owe, które spadają z programów telewizyjnych, gdyż nie zyskały odpowiedniej oglądalności, czyli dochodowych reklam, żyją potem latami właśnie na internecie, tam bowiem znalazły swoją publiczność. Ustawa jest również skandaliczna, ciągnie Attali w L'Express, gdyż stwarza możliwość powszechnego nadzoru internautów. Skandaliczna, ponieważ osłania dochody wielkich mediów, które dzięki temu nie robią nic, by rozszerzyć podaż legalną na internecie, publikując tam różne nowinki. Tu dodajmy znowu, że gdyby nazajutrz po emisji kolejnego odcinka wspomnianego serialu, emisji dodajmy suto opłaconej reklamami, jego producent sam go udostępniał na internecie za skromną opłatą, nie tylko by na tym zarobił, ale nigdy by się przecież nie narażał na przykrości, ściągając go nielegalnie. Ustawa jest skandaliczna, ciągnie Attali, ponieważ chroni przywileje tak zwanych providerów, czyli handlarzy dostępu do internetu, choć to oni właśnie powinni wziąć na siebie tak zwaną globalną licencję. To jest legalnie gwarantowany dostęp do wszystkiego, co krąży po internecie, z czego z kolei finansowaliby prawa autorskie, twórców, wykonawców, obrotne firmy płytowe i agentów artystycznych. Dokładnie tak, jak czynią to radio i telewizja. Dodajmy znowu na marginesie. Attali uderza dalej w ton postępowo moralny, oburzając się na lewicę, że nie broni biednej młodzieży, pierwszej ofiary kryzysu, której raz przynajmniej mogłaby coś dać darmo, zamiast tuczyć muzyczno-filmowych kapitalistów, będących dzisiaj największym pasożytem kultury. Podejrzewamy jednak niestety, że gdyby młodzieżowa chciała czytać za darmo przez internet książki Attalego, zamiast je czwórkami kupować w księgarniach, choć nie czyni ani tego diabli wiedzą czemu. Były doradca prezydenta Mitterranda zrezygnowałby pewnie z tego ostatniego argumentu, ale dajmy spokój. Najistotniejszy argument padł bowiem wyżej. prawa autorskie ściągać należy od tego, kto korzysta z ich eksploatacji. Korzystają z niej firmy ściągające od nas abonament internetowy i szermujące przy tym argumentem przepustowości. Trzeba być kompletnym durniem albo molierowskim hipokrytą, by nie widzieć, co mają na myśli, gdy nas kuszą setką megabajtów na sekundę. Bo przecież nie życzenia urodzinowe dla cioci Heli przesyłane pocztą elektroniczną. Niech się wielkie pieniądze rozliczą z wielkimi pieniędzmi, a my z artystami już się jakoś dogadamy. RFI. W bok od autostrady zaprasza Agnieszka Kumor.
Na francuskiej prowincji nie muszą zazdrościć stolicy. Dysponują niezwykłym i często mało znanym dziedzictwem kulturowym. Muzeum Sztuk Pięknych w Strasburgu postanowiło pokazać część tych skarbów publiczności, organizując wystawę malarstwa flamandzkiego i holenderskiego i tytułując ją Realia Świata. Muzeum Sztuk Pięknych, Musée des Beaux-Arts, zajmujące Pałac Rouen w Strasburgu przy Placu Zamkowym, może poszczycić się posiadaniem prawdziwych arcydzieł kultury europejskiej. W swych zbiorach posiada płótna Giotta, Memlinga, Rafaela, Botticelliego, Claude'a, Lorrain, Tintoretta, Rubensa, Van Dyck'a, Watteau, Chardena, Canaletta, Goi, Delacroix, Corota czy Courbetta. Zwiedzający dokona wielu pasjonujących odkryć, idąc od początków malarstwa zachodnioeuropejskiego po rok 1870. Wszystkie szkoły europejskie są reprezentowane, w tym rzadka kolekcja obrazów Goi i El Greca. Na uwagę zasługują włoscy prymitywiści i przedstawiciele malarstwa flamandzkiego. To jedyne muzeum prowincjonalne posiadające obrazy Giotta i Memlinga i największą po paryskim Louvre, kolekcja martwych natur. Nic dziwnego zatem, że Muzeum Sztuk Pięknych postanowiło wybrać spośród posiadanych przez siebie zbiorów kolekcję ponad 200 obrazów mistrzów flamandzkich wieku XVII, wśród których są dzieła Rubensa, Jordaensa czy Van Dyck'a, i dodać do nich około 50 płócien przedstawicieli złotego okresu malarstwa holenderskiego XV i XVI wieku. Wiele z tych malowideł przeszło drobiazgową renowację, tym większa radość z odzyskania ich w pierwotnej, często nieoczekiwanej krasie. Ignorancja domorosłych konserwatorów, pruderia niektórych właścicieli, burzliwy przemarsz historii przyniosły poważne zniszczenia faktury niektórych obrazów. Prace konserwatorskie pozwoliły w wielu wypadkach na bezapelacyjne udowodnienie autorstwa niektórych dzieł. Po odkryciu autorskich sygnatur stały się też zarzewiem kilku nieoczekiwanych debat estetycznych. U pomony na obrazie Kaspara Netschera odkryto znacznie głębszy dekolt przykryty czyjąś zgorszoną dłonią. W martwej naturze z pawiem Davida de Konika zza dodanego przez kogoś cienia wychynął nagle kot czający się na kurę. Tu chyba zadziałała czyjaś pacyfistyczna nutka, bo trudno znaleźć rozsądną przyczynę dla tak bezmyślnych poprawek. Ogółem ponad 60 płócien odzyskało oryginalny kształt i blask. Komisarz wystawy, pani Michelle Lavallée, zorganizowała ją wokół czterech tematów. Są to portrety, Kode, Muscher, Van Dyck, sceny rodzajowe, de Hoch, Moleaner, Bourse, Tenier, Steen, pejzaże, Rysdel, Van Goyen, Wouwerman, D'Artois i sceny marynistyczne, Van de Velde, Vlieger, Wurscher. Wyłoniła się z tego podziału refleksja mistrzów flamandzkich i holenderskich na temat współczesnego im świata i jego realiów. Tytuł ekspozycji zaprezentowanej w salach muzeum oraz w galerii imienia Roberta Hitza narzucił się samoistnie Realia Świata. Wystawie towarzyszy wydanie bogatego katalogu, w którym pasjonaci malarstwa znajdą historię prezentowanych płócien i ich wspaniałe reprodukcje. Pozwalają one dokładniej, może nawet inaczej, spojrzeć na prezentowane arcydzieła, dojrzeć ukryte w nich przesłanie. młoda kobieta na obrazie Lukasa van Leydena, narzeczeni, opiera prawą rękę na ramieniu mężczyzny. On, wedle panującej ówcześnie mody, wsuwa jej pierścionek zaręczynowy nie na palec serdeczny, lecz wskazujący. Często u holenderskiego mistrza rysy twarzy wskazują, że jego obraz nie przedstawia czyjegoś portretu, lecz współczesne malarzowi typy ludzkie. Ta mała, wydawałoby się nieznacząca scenka rodzajowa opowiada pewną prawdę o otaczającym go świecie. Starszy mężczyzna poślubia młodszą od siebie kobietę, ale to ona zamierza grać pierwsze skrzypce w stadle, stojąc nieco wyżej, zagląda uspokajająco w oczy przyszłego męża. Odwracające tradycyjny porządek społeczny, małe, wywrotowe cacka w rodzaju tego, jakie pozostawił Lukas van Leyden, cieszyły się niezwykłą popularnością w XVI-wiecznej Flandrii i Holandii. Wystawa pod tytułem Realia Świata, malarstwo flamandzkie i holenderskie w Muzeum Sztuk Pięknych w Strasburgu do 12 lipca 2009 roku. RFI.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Nowym dyrektorem Instytutu Polskiego w Paryżu został Marek Chojnacki, były konsul Rzeczpospolitej Polskiej w Lille. Pełnił on tę funkcję w czasie sezonu polskiego we Francji i w okresie, kiedy Lille było europejską stolicą kultury. Zdobyte przy tej okazji doświadczenia zamierza dzisiaj wykorzystać na paryskiej placówce. Jak widzi najbliższe miesiące?
Skoro mamy możliwość rozmawiać i ja mam możliwość przedstawić się jako nowy dyrektor Instytutu Polskiego, chcę wyrazić podziękowania dla mojej poprzedniczki na tym stanowisku, pani Beaty Podgórskiej, która zostawiła mi wspaniały program działań, wydarzeń, które będę realizować przez najbliższy rok. Rok przyszły, rok 2010, to będzie rok przede wszystkim obchodów chopinowskich. Podobnie też planujemy duże drugie wydarzenie, jakim będzie wystawa w Muzeum Historii i Migracji tytułem Polacy we Francji. Zresztą akurat dobrze to się składa, bo ja mam doświadczenia z Polonią, jednocześnie myślę, że jako dyrektor Instytutu będę mógł je wykorzystać i też planujemy cały szereg różnych wydarzeń kulturalnych obudowujących jak gdyby to właśnie wydarzenie. Trochę tłumaczę się, że nie realizuję natychmiast swoich projektów, ale dzieje się to po pierwsze dlatego, że program już jest bardzo dobrze na najbliższy czas przygotowany, a po drugie myślę, że jest to bardzo też dobra okoliczność dla mnie, dlatego że ja mam taką pełną filozofię promocji i pokazywania Polski, którą starałem się realizować również w Lille i myślę, że ta strategia odniosła pewien sukces. Przede wszystkim słuchania, przede wszystkim docierania do różnego rodzaju potencjalnych partnerów. Tutaj są to Francuzi, którzy są ciekawi Polski, są przede wszystkim w jakiś sposób chętni do nawiązania dialogu. Takie ja przynajmniej do tej pory miałem doświadczenia. Mają pewną wizję naszego kraju, naszej kultury i tę wizję trzeba przede wszystkim poznać. Trzeba się dobrze wsłuchać. Jestem o tym głęboko przekonany. Myślę, że na takie wsłuchiwanie się właśnie przez najbliższy rok przynajmniej będę miał czas i dlatego nie chcę mówić zawczasu o pewnych projektach czy pewnych wizjach, jakie mam, a jestem człowiekiem rzeczywiście do wizji skłonnym. Myślę, że ta moja postawa też wpisuje się w nową strategię Instytutu, która jest od jakiegoś czasu realizowana. Chodzi przede wszystkim o to, żeby Polska była lepiej widoczna, żebyśmy mogli lepiej wyjść z ofertą naszych prezentacji kulturalnych do naszych partnerów i przede wszystkim do mieszkańców Francji. A na to potrzeba maksymalnego skoncentrowania się na współpracy z partnerami miejscowymi, koncentrowania się na organizowaniu wydarzeń na zewnątrz. Temu właśnie służyła cała reorganizacja Instytutu, który zamknął swoje podwoje jako miejsce organizowania wydarzeń, natomiast wszystko w tej chwili staramy się organizować na zewnątrz.
Zna pan dobrze teren Lille, okolic, gdzie jest jednak duże zainteresowanie Polską, bo wiemy wszyscy, że Polonia była bardzo liczna w okresie międzywojennym, no i jest ciągle wielu Polaków, jest sentyment dla Polski, więc sądzę, że promocja Polski w Nord-Pas-de-Calais jest nieco jednak łatwiejszą sprawą niż w Paryżu. Czy się pan ze mną zgodzi?
Niewątpliwie ma pani rację, ponieważ jak się dowiedziałem, przyjeżdżając tutaj w Paryżu, dziennie odbywa się paręset różnego rodzaju imprez kulturalnych. Można powiedzieć, że zaistnienie w takim kontekście i stanie się rzeczywiście widocznym jest niezwykle trudne. I oczywiście jest to inne doświadczenie niż doświadczenie, które miałem pod tym względem w Lille, gdzie pomagała mi ta ogromna wrażliwość zarówno osób pochodzenia polskiego, jak i Francuzów, którzy mieli sąsiadów Polaków, kolegów Polaków na sprawy polskie i na polską kulturę. Tym niemniej sądzę, że obok tej pomocy miałem też i inną pomoc, która pozwalała mi realizować różnego rodzaju projekty. Myślę tutaj przede wszystkim o takim bardzo poważnym potraktowaniu partnera, jakim w tym przypadku są nasi partnerzy francuscy. Co przez to rozumiem? Ja odbieram Francuzów jako ludzi, jeśli takie ogólnienia w ogóle można czynić, ale myślę, że w tym przypadku ma to uzasadnienie, jako ludzi przede wszystkim ciekawych, przede wszystkim nastawionych na pewną intelektualną przygodę spotkania z jakąś inną kulturą. To właśnie starałem się robić. Staram się wpisywać w pewien kontekst dialogu wielokulturowego. Czyniłem to w Lille, gdzie realizowaliśmy nasze projekty nie tylko dwustronnie, ale z bardzo wieloma partnerami. Mieliśmy na przykład okazję zorganizować koncert zespołu klezmerskiego Kroka. To była jedna z pierwszych rzeczy, które zrobiłem. Organizowaliśmy w Lille na przykład wydarzenia, może takie bardziej ludyczne, koncerty na ulicach w dzielnicy zamieszkałej głównie przez przedstawicieli krajów Magrebu. I to było bardzo pozytywne i bardzo piękne doświadczenie. Ja o tych kontekstach różnych, kulturowych, wielokulturowych mógłbym tutaj mówić więcej. I wtedy w takim kontekście wielu różnych zwierciadów, które wzajemnie się odbijają, czy odbijają pewne treści, najróżniejsze, rodzi się pewna myśl, pewne zaciekawienie, które właśnie tak naprawdę partnera francuskiego, myślę, najbardziej interesuje. Nie tylko przekazanie jakiegoś stereotypowego obrazu takiego czy innego kraju, ale przekazanie przede wszystkim pewnej myśli, pewnej refleksji, pewnego zastanowienia się, jak możemy dialogować, jak możemy razem dochodzić do pewnej wspólnej wizji, pewnej wspólnoty, pewnej rzeczywistości społecznej. Krótko mówiąc, mam głęboką nadzieję na bardzo poważny, poprzez te różne projekty, które będziemy realizować, dialog z naszymi partnerami francuskimi na temat tego, kim jesteśmy, zarówno oni, jak i my, Polacy, kim jesteśmy wspólnie we wspólnej Europie i kim jesteśmy w coraz bardziej kurczącym się i coraz bardziej dialogującym ze sobą świecie.
Marek Chojnacki na stanowisku dyrektora Instytutu Polskiego zastąpił Beatę Podgórską, która otrzymała misję zorganizowania Instytutu Polskiego w Brukseli. Co chciałaby tam przenieść ze swych paryskich doświadczeń?
Przede wszystkim jest wielka różnica między tym, co istnieje w Paryżu, a jaka sytuacja jest w Belgii. W Belgii Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowało się rok temu otworzyć Instytut Polski. Otworzyliśmy te instytuty dwa nowe. Powstaje właśnie instytut w Madrycie, a drugi to jest w Brukseli. Więc przede wszystkim ten instytut trzeba zbudować. W tej chwili jest wynajęty lokal w bardzo dobrym miejscu na placu Fleury. Więc zapraszam Polaków z Paryża, z Francji, jak będą w Belgii, żeby nas odwiedzić. I to będzie instytut na pewno w tej takiej nowej formule, o której słuchacze na pewno już od dawna wiedzą, a mianowicie formule impresariatu i w formule biura promocyjnego, więc w tym instytucie nie będzie wystaw, nie będzie sal koncertowych, ale instytut mieści się w dużym centrum kulturalnym, Le Flerze, które istnieje od dawna w Belgii, więc w tym budynku praktycznie istnieje infrastruktura i do tego, żeby pokazać filmy, i do tego, żeby zrobić koncert. Teraz wracając do tego pytania, które mi pani zadała. Myślę, że taką najważniejszą lekcją, jaką wyniosłam z mojej pracy w Paryżu, to jest to, że nie wolno projektów robić samemu. Trzeba te projekty zawsze robić przy udziale francuskich partnerów, czyli ja będę tam robiła z moimi belgijskimi partnerami. Trzeba słuchać ich opinii. Nasze gusta muszą być konfrontowane z gustami tych, którzy nas przyjmują, ponieważ nie do końca tym naszym gustom powinniśmy ufać. Myślę, że ta rola partnera polega na tym, żeby nam pomagać, żeby nam podpowiadać, żeby podzielić się z nami swoją publicznością. Czyli cały ciąg korzyści, jaki płynie z pracy z lokalnym partnerem. Inna rzecz, która jest na pewno lekcją po Paryżu, to fakt, że nie wystarczy zrobić wspaniały projekt, dobry projekt. Ten projekt trzeba wypromować i to jest coś, o czym wszyscy wiemy, że jest bardzo trudne, nie tylko w Paryżu, ale w ogóle wszędzie. W Paryżu być może w sposób szczególny jest to trudne, ponieważ w tym mieście tysiące imprez się odbywa każdego wieczoru. Czyli budujemy projekt, ale przeznaczamy też ogromną ilość wysiłku naszego na komunikowanie o tym projekcie, na jego wypromowanie. Myślę, że to są takie dwie najważniejsze refleksje, które zabieram ze sobą po tych latach pracy w Paryżu. Ale bilansu jeszcze nie skończyłam. Na pewno będę go kończyć w TGV między Paryżem a Brukselą.
Dlatego, że jest taki trudny, czy dlatego, że było tyle ciekawych wydarzeń?
Dlatego, że to jest taki typ myślenia, który pączkuje. Człowiek ma jakąś ideę, a potem z tej idei rodzą się następne i tak w kółko, i tak w kółko. Jest to dokument po prostu nie do ogarnięcia po prawie 7 latach pracy. Oficjalny taki dokument musi być bardzo tam streszczony i ma kilka karteczek, natomiast taki mój prywatny będzie miał o wiele więcej.
Wiemy, że najpierw musi pani zorganizować instytut w Brukseli, ale czy ma pani już jakiś plan działania na potem, to znaczy w momencie, kiedy to już będzie zorganizowane, co by pani chciała wypromować z polskiej kultury właśnie w Belgii?
W tym roku, jeśli w ogóle będzie taka możliwość, bo wiadomo, jeśli zaczyna się praca 1 marca, to większość instytucji ma już swoje plany zrobione do końca roku. Ale w tym roku, jeśli mi się uda, to oczywiście są dwa tematy, na których się skupię. Rocznica wybuchu II wojny światowej i rocznica upadku komunizmu. To są absolutne dwa fakty historyczne, o których musimy, moim zdaniem, Europie przypominać zarówno o 1939 roku, jak i o naszej roli, jaką odegraliśmy w tym długim procesie, znaczy długim, bo przecież trwał, to nie jest tylko od okrągłego stołu do upadku muru berlińskiego, to jest proces, który trwał wiele lat, właśnie proces upadku komunizmu, w którym Polska odegrała absolutnie kluczową rolę. Myślę, że dobrze by się stało, gdyby obok symbolu upadku muru berlińskiego zaczął też funkcjonować inny symbol, albo gdyby świadomość społeczna w Europie była większa i nie ograniczała się właśnie tylko do tego jednostkowego symbolu. Natomiast 2010 to jest na całym świecie wielkie przedsięwzięcie pod tytułem Rok Chopinowski i myślę, że chciałabym zrealizować w Belgii to, co trochę już zaczęliśmy, do czego zaczęliśmy przygotowania tutaj w Paryżu, a mianowicie przeniesienie pomysłu koncertów chopinowskich w ogrodach, na przykład w łazienkach, do ogrodów w innych miastach Europy. Tu oczywiście jest pewien problem, a mianowicie we Francji jest inna pogoda niż w Belgii, więc faktycznie te letnie koncerty być może będziemy jakoś inaczej trochę programować z jakimś możliwością zadaszenia, ale w końcu przecież w Warszawie też te koncerty odbywają się latem i publiczność słucha, nawet jak trochę pada deszcz w łazienkach czy w Żelazowej Woli. Więc 2010 to na pewno będzie zdecydowanie rok Chopina. I myślę, że ten pierwszy rok mojej pracy daje sobie przede wszystkim na to, żeby dobrze poznać partnerów i dobrze poznać gusta publiczności, jaką zastanę w Belgii.
Życzymy powodzenia i dziękuję bardzo serdecznie.
I ja też chciałam skorzystać z okazji i podziękować pani osobiście, innym dziennikarzom sekcji polskiej RFI, którzy bywali u nas, i pozdrowić wszystkich słuchaczy i jeszcze raz na koniec zaprosić do odwiedzania imprez Instytutu Polskiego w Paryżu.
O instytutach polskich w Paryżu i w Brukseli opowiadali Marek Chojnacki i Beata Podgórska.
Du monde. Les copains d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Nowa płyta grupy Indochine, La République des Meteors, właśnie ukazała się na rynku. Wśród 16 piosenek, które się na niej znalazły, większość jest autorstwa lub współautorstwa lidera grupy, gitarzysty i wokalisty Nicolas Sirkisa. Teksty jak zwykle ponure i dekadenckie, muzyka jak zawsze dość mocna i rytmiczna. Indochine istnieje od 1981 roku. Założył go wokalista i gitarzysta Nicolas Sirkis z gitarzystą Dominikiem Nicolas. Wkrótce dołączył do nich grający na saksofonie Dimitri Bodiański, a w następnym roku brat bliźniak Nicolas Stefan Sirkis. Stanowili oni serce grupy, do której dołączali i od której odchodzili kolejni muzycy. W pewnym momencie bracia Sirkis zostali nawet sami. Wkrótce jednak udało im się odtworzyć zespół. Obecnie jedynym członkiem, założycielem nadal grającym w grupie jest Nicolas Dimitri Bodiański. Odszedł w 1988 roku, Dominik Nicolas w 1994, a Stefan Sirkis zmarł nagle w 1999. Największe sukcesy grupy przypadają na lata 80. i to sukcesy nie tylko we Francji, ani nawet w Europie, ale i na innych kontynentach. Największe szaleństwo wybuchło w Peru, gdzie koncerty zespołu przypominały występy Beatlesów z lat 60., a wejścia do hotelu, w którym mieszkali członkowie grupy, musiała bronić policja. W latach 90. media patrzyły niechętnym okiem na grupę, co niewątpliwie przyczyniło się do spadku jej popularności. Ma ona jednak wierne grono swoich fanów, a i krytyka stała się nieco łaskawsza po płycie Paradise wydanej w 2002 roku. W 2005 roku wydana została płyta Alice and June i od tej pory cisza. Były oczywiście długie trasy koncertowe, najdłuższa od 6 marca 2006 do 18 sierpnia 2007, w czasie której grupa zagrała m.in. 3 koncerty w ogromnej sali Bercy wypełnionej po brzegi. To w czasie tej trasy zagrali również w Wietnamie w operze w Hanoi, dokładnej kopii paryskiej opery Garnier. Towarzyszyła im orkiestra filharmoniczna, a koncert odbył się z okazji 25. rocznicy istnienia zespołu. Warto zaznaczyć, że Indochine brała udział w bojkocie Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Nagrali swoją wersję piosenki grupy Dead or Alive, You Spin Me Round, a zyski z tego przedsięwzięcia przekazane zostały organizacji Reporters Sans Frontières. Pora na piosenkę z nowej płyty. Proponuję Państwu Bye Bye Valentine, słowa Nicolas Sirkis, muzyka Nicolas Sirkis i Olivier Gérard. równolegle z nową płytą grupy Indochine ukazała się książka starszego brata Nicola Sirkisa, Krzysztofa. Oj, nie można powiedzieć, żeby panowała między nimi braterska miłość i zrozumienie. Oj, nie lubi Krzysztof swojego 2 lata młodszego brata, którego obciąża przynajmniej częściową odpowiedzialnością za śmierć jego bliźniaka. Wszyscy ci, którzy lubią pikantne historie z życia gwiazd, znajdą się w prawdziwym raju, czytając te niewylane dotychczas, a w każdym razie niepublicznie, żale, pretensje i zazdrości. A ja nie lubię plotek, więc już większej reklamy tej książce nie zrobię. Nie lubię też publicznych rozrachunków rodzinnych, których to rozliczne przykłady mamy również i w naszej kulturze. Nawet przypominać się nie chcę tych rozmaitych dzieci, które oskarżały swoich zmarłych, a bardzo znanych rodziców o najróżniejsze sprawy i sprawki, w szczególności zaś o to, że nie kochali oni wystarczająco swoich pociech. No ale takie to i pociechy.
To już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
On m'a vu dans le Vercors, sauter à l'élastique, voleur d'amphore au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station Bellière, tu t'es pas fait prier. J'ai des gants de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau.